Cześć, tu Ania z medystacja.pl, a to jest cykl Slow Life, rozmowy o uważnym życiu, czyli jak osiągnąć poczucie wewnętrznego spokoju i szczęścia. Zapraszam.
Dobry wieczór wszystkim. Ja się nazywam Ania Rajman i prowadzę sobie bloga medystacja.pl, a to jest seria Slow Life, czyli wieczorne rozmowy o uważnym życiu. Agnieszka Szablicka jest ze mną. Powiedziałabym chyba koleżanka po fachu, bo myśmy się poznały w środowisku trenerskim. Poznałyśmy się kilka lat temu na zlocie trenerów, który był organizowany w ogóle przez Agę i chyba wymyślony. Aha. Naszą matką zlotu byłaś i grupy największej trenerów na Facebooku. Czyli trener, coach, tak? Też również? Już? Tak. Od jakiegoś czasu?
Tak, już od jakiegoś czasu też menadżer projektów, menadżer zespołów, wszelkie doświadczenia korporacyjne, które wiesz, bo to można mieć, to ja mam.
No to widzisz, to dobrze, że dopowiedziałaś. Ja mam jeszcze w zanadrzu współzałożycielka bloga Podróżowanie dla zwykłych ludzi.
Dokładnie tak.
Oraz założycielka z Odwagą w działanie. No i chyba mogę powiedzieć już, że też autorka książki.
Tak,
pod tytułem tak. Podróż, notatki z psychoterapii.
Jezu, to jest wszystko o mnie, nie? Aż się dziwię,
to jest wszystko właśnie. No jest tego trochę. Coś byś jeszcze dodała, czy o czym zapomniałam?
Wiesz co, nie, z takich zawodów, znaczy pewnie jakby trzeba było, to bym tam pewnie nawymyślała jeszcze z takich rzeczy zawodowych, ale chyba najważniejsze rzeczy wymieniłaś.
Posiadaczka psa, to dla mnie jest akurat osobiście bardzo ważne, więc...
Tak, tak. Żona Piotrka, Pancia Ajdy, córka Jadwigi Ryszarda i jeszcze dużo innych różnych rzeczy. Ale tak, to ja jestem.
Super. Bardzo się cieszę, Aga, że się nam udało. W ogóle stwierdziłam dzisiaj, że timing mamy chyba fantastyczny, no bo wczoraj już też zapowiedziałaś swój kurs, o który w ogóle miałam cię wypytać, a teraz już chyba będę mogła cię wypytać, bo już poszło oficjalne info, więc bardzo się cieszę, ale do tego później. Jeśli możemy odczekać. No a zaczynając, to możemy w zasadzie zacząć od tego, co napisałaś, że nie kojarzysz się sobie ze slow life'em. Ja ci chętnie wyjaśnię, dlaczego tutaj jesteś i dlaczego cię zaprosiłam.
Dobra.
Ale najpierw mi powiedz, z czym tobie się kojarzy slow life?
Już to tak się zaczęłam zastanawiać, jak się przygotowywałam do naszego spotkania. I pomyślałam sobie, że najbardziej slow life mi się kojarzy z takim życiem w zgodzie ze sobą. I pomyślałam sobie, po tym pierwszym myśli, myślę, aha, dobra, już wiem, czemu ja
już wiem.
Już wiem, czemu tu jestem. Kojarzy mi się z taką uważnością na swoje potrzeby, z tym, żeby robić rzeczy właśnie po swojemu, w takim tempie, który jest dla mnie okej, który jest dla mnie dobry. Też mi się kojarzy, od razu mi się, wiesz, skojarzyło ze slow travel. My jesteśmy chyba tacy trochę slow travelers, czyli raczej z dala od, ten odgłos to była Ajda, z dala od utartych, wiesz, szlaków i raczej w takich miejscach, gdzie można zwykłych ludzi spotkać. To tak mi się kojarzy slow life. Czyli jednak gdzieś tam jestem, chociaż jak sobie popatrzyłam na swoje, wiesz, obecne życie i ogrom rzeczy, które robię, to jakby nie było mi tam blisko do snu, ale tak, coś w tym jest.
Ja jakby rozumiem też twoją jakby pierwszą myśl, że gdzieś tam nie miałaś tego skojarzenia. Ja miałam coś takiego parę lat temu, jak ludzie zaczęli mi mówić, że bije ode mnie spokój, a spokój był dla mnie ostatnią chyba rzeczą, która mi się ze sobą kojarzyła wtedy. Więc rozumiem to, co mogłaś pomyśleć, ale jakby to, co powiedziałaś, to jest zupełnie to samo, co mi się kojarzy ze slow life'em i ja to tak odbieram i... Być może jeszcze jesteś na tej drodze tak naprawdę, jeszcze w drodze powiedziałabym, być może jeszcze nie jesteś gdzieś tam, pytanie czy możemy być na końcu tak naprawdę, czy cały czas nie jesteśmy w drodze, ale dla mnie jesteś właśnie taką osobą, która zwłaszcza przez ostatni rok dużo zrobiła w kierunku dążenia do tego, żeby żyć właśnie w zgodzie z sobą i żyć w tym rytmie slow, nawet jeżeli gdzieś tam nie do końca czujesz, że to jest slow. Bo tak naprawdę dla mnie slow life nie musi oznaczać czegoś powolnego, tak? Znaczy gdzieś tam to nie jest tylko dla flegmatyków, powiedzmy sobie, tak? Tylko właśnie tak jak mówiłaś, że to, ja to odbieram jako takie uważne życie, życie w zgodzie z własnymi wartościami, podążanie za tym, słuchanie siebie. I takie dążenie do odnalezienia harmonii, takiego balansu trochę w życiu, nie? I trochę powrót do tego, co naturalne dla nas. Mhm. Więc jakby ten rok bardzo mi się wpisujesz w to, tak naprawdę, w tą ideę.
To prawda, może wiesz, może będzie tak, że jak będę z perspektywy lat patrzyła na 2020, to pomyślę sobie, dobra, to jest ten rok, kiedy ja zrozumiałam, na czym polega slow life i jakby trochę jakby poukładałam swoje życie w tą stronę. No to tak blisko jest mi do tego, co mówisz, bardzo.
Okej, okay, dobra, to zacznijmy od tego roku, bo mam wrażenie, że on był, może nie wiem, czy przełomowy to jest dobre słowo, ale gdzieś tam mam wrażenie, że był dla ciebie dosyć ważny, dużo się zadziało. A niektórzy jakby w moich znajomych często słyszałam, że tego roku mogłoby w ogóle nie być, no bo łatwy też nie był, nie? Dla ciebie myślę, że też nie był łatwy, ale miałam takie poczucie, że za każdym razem jak coś ci przynosił niełatwego, to ty mu, dobra, to ty mi to ja to przerobię na coś dla siebie dobrego.
Wiesz co, tak, jakby to jest w ogóle, jak sobie myślę o 2020, no bo to już jesteśmy trochę też w takim momencie podsumowań, ja też mam za chwilę urodziny kolejne, więc to też jest naturalnie taki moment zastanawiania się. I trochę aż jest mi głupio powiedzieć, że jakby to był taki, że to był dobry rok, to znaczy taki wartościowy bardzo dla mnie i taki rok, w którym zrobiłam bardzo, bardzo wiele rzeczy dla siebie, takich wiesz, w zgodzie ze sobą, zaczynając od tego, że no, spełniłam kilka marzeń podróżniczych, mimo pandemii, jeszcze przed pandemią, napisałam książkę, wyszłam za mąż, wiesz, odeszłam z korporacji, założyłam projekt z odwagą w działanie. Teraz chwilę temu, wczoraj dokładnie rozpoczęłam sprzedaż programu rozwojowego takiego, który jest no takim dużym zebraniem tego wszystkiego, co ja wiem o odwadze, ale to sobie jeszcze pewnie później o tym porozmawiamy, więc ten rok był, on nie był łatwy, bo ja mam takie wiesz poczucie, że on mnie zatrzymał i to tak na siłę mnie zatrzymał, a jednocześnie i tak pozwolił wiesz, spojrzeć w siebie i się zastanowić, dobra, Szablicka, co dalej? Jakbyś chciała, żeby to życie dalej wyglądało? No i tak posiedziałam, no i jesteśmy teraz, gdzie jesteśmy. Po prostu postanowiłam poukładać wiesz, te brakujące puzzle, których mi już w obszarze zawodowym tylko brakowało, tak żebym była zadowolona i szczęśliwa. No i tak. Chociaż tak, przyznaję, że jakby ja też raczej takie słyszę opinie od ludzi, że to jest taki trudny rok, źle, że mógłby się nie wydarzyć dokładnie. No ja mam takie poczucie, że naprawdę dużo dobrego dla siebie zrobiłam.
A co ci pomagało, bo tak sobie myślę, że no tak jak mówimy, no nie dla sporej ilości osób to nie był łatwy rok i wciąż nie jest, bo tak. Różne rzeczy się cały czas dzieją. I wiem, że nawet na początku pandemii też właśnie mieliście różne tam przygody, chociażby z pracą. I też niefajne informacje czasem. To co ci pomagało, żeby właśnie jakby w taki sposób do nich podejść, a nie w inny? W sensie, żeby nie poddać się temu no, niefajnemu zdarzeniu, tylko jednak zderzyć się z nim i zamienić w coś fajnego.
To w ogóle nie tak, nie? To jakbyśmy tak stanęły w prawdzie, to się w ogóle zaczęło od tego, że wiesz, w połowie marca jeszcze wszystko było normalnie, nie, na początku marca jeszcze wszystko było normalnie, myśmy polecieli z Piotrkiem do Japonii spędzić jego podróżnicze marzenie i wróciliśmy z Japonii, jak już były granice zamknięte, nie? Więc jakby to jest w ogóle sam osobny wątek. I dla mnie początek, ten pierwszy przełom marca, kwietnia, jakby był związany z, ja się tak przestraszyłam tej sytuacji, która się wydarzyła w związku z pandemią, w związku z tym, że by moja rola zawodowa jako trenera wewnętrznego no, uległa całkowicie zmianie. To znaczy się, jakby ja się zderzyłam z taką sytuacją, że wiesz, że to co ja robiłam być może w najbliższych latach zupełnie nie będzie tak wyglądało, jak wyglądało do tej pory. Ja też zarządzałam zespołem, tam się też pewne rzeczy pozmieniały. No i zaczęło się jakby to, o czym tak teraz fajnie i z uśmiechem i na luzie opowiadam, to zaczęło się od tego, że ja zadzwoniłam do swojej psychiatry i poprosiłam o leki na uspokojenie, bo sobie zupełnie nie radziłam z tą sytuacją. Gdzie ja ostatnio na lekach to byłam 6 lat temu, w naprawdę grubych takich momentach depresyjnych. No i jakby od tego się to zaczęło, jak się, i dopiero jak ja się trochę uspokoiłam dzięki farmakologii, bo też tego wątku nie powiedziałyśmy, ale myślę, że też warto powiedzieć, jakby skąd się w ogóle wzięła książka i skąd się wzięło jakby cała historia, o której dzisiaj opowiadamy. No to ja się 2014 roku leczę na depresję i na nerwicę i w tej chwili jestem już przy końcu psychoterapii, ale okazało się, że tak silny stres, jaki wiązał się dla mnie z początkami pandemii i z tą wielką niewiadomą, która się wydarzyła, no to jakby zaczęło się od tego, że po prostu musiałam sięgnąć po taką pomoc. Chwilę później mój Patryk stracił pracę, no i zostaliśmy w ogóle w takiej sytuacji, kurde, co dalej, nie? Co my w ogóle z tym życiem teraz zrobimy? A że jesteśmy oboje raczej takimi ludźmi, którzy raczej siedzą i szukają rozwiązań, no to jakby bardzo szybko się okazało, że mój mąż zdecydował się przekwalifikować i tak jak się śmiałyśmy przed wejściem tutaj na żywo, przeszedł drogę od menadżera do carpentera, czyli znalazł swoje nowe powołanie, swoją nową pasję. A ja tak usiadłam i jakby jak się już, bo to też trochę trwało i to nie mówię tam, nie wiem, wiesz, kilka dni, tylko dobre dwa miesiące, zanim ja się uspokoiłam, zaczęłam się zastanawiać, co ja bym dalej chciała w ogóle, jakby, że skoro jakby tak się zmienia rzeczywistość, jakby zupełnie niezależnie ode mnie, no to jakby to, na co mam wpływ, no to mam wpływ na to, co ja z tym zrobię, jakby co, wiesz, jak sobie poukładam dalej te klocki. I być może to jest taki moment, żeby się zatrzymać w tym pędzie jeżdżenia, bycia ciągle w ruchu, takiej bardzo intensywnej pracy z ludźmi. I zastanowić się, co ja bym chciała, jak jestem w 18 roku pracy w zawodzie w ogóle też w tym roku, to też jest taki ważny moment, że skoro już dorosłam jako trener, to co ja bym dalej chciała, nie? I jakby stąd się różne ścieżki nowe pootwierały. Więc chyba wiesz, chyba pomaga mi poza psychiatrą i psychoterapeutą, pomaga mi też takie moje własne, ale wypracowane i wyuczone nastawienie, to też chciałabym to jasno powiedzieć, nie? Że dobra, to jakby skoro jest coś, wydarza się coś, na co ja kompletnie nie mam wpływu, to co ja mogę zrobić, o co ja mogę zadbać, jakby jak mogę zadbać o siebie, jak mogę zadbać o moich najbliższych, co jest teraz tak naprawdę istotne, co jest ważne, nie? No i jakoś ponieść to do kłębka. No tak, przez długie miesiące, bo też sporo trwało, zanim się różne pomysły poklarowały, zanim się, nie wiem, to tak przekwalifikował, ja zanim zaczęłam się w ogóle, wiesz, jakby, zanim mi się ten pomysł na z odwagą działanie ułożył, to też mi pomogło, czas mi pomógł, czyli to, żeby sobie na spokojnie po prostu pomyśleć o tym, co jest do zrobienia.
Czyli w takich naprawdę trudnych momentach, po takim daniu sobie czasu na uspokojenie, po prostu skoncentrowanie się na rozwiązaniach i działaniu.
Tak, i to się, wiesz, to się łatwo mówi, trudno robi, nie? W sensie takim, że to jest, ale to tak jest. To są, ja trochę się śmieję, że wiesz, wszystkie największe memy na Facebooku, największe takie memy i farmazony na Facebooku, to jest prawda, nie? Że ale to się trudno robi, no bo są emocje, bo jakby jest rzeczy się też dzieją na bieżąco, ale tak, jakby po prostu zatrzymanie się, danie sobie chwili na to, żeby się poskładać do kupy po tym, jak się coś tam rozpadło, no bo jakby jakiś kawałek życia zawodowego nam się rozpadł, mi się rozpadł, a później pomyślenie, okej, no to skoro jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, to może byśmy wykorzystali tę możliwość, nie? I tak najpierw powstało podróżowanie dla zwykłych ludzi z naszej tęsknoty za podróżami, a później powstało z odwagą w działanie już jakby z mojej potrzeby dzielenia się jakby swoim kawałkiem.
I tak małymi kroczkami z tego, co też często czytam u ciebie, nie? I jakby to też jest gdzieś tam, wpisuje się w tą ideę slow life, nie? Że jakby nie robimy wszystkiego na hura, ale właśnie tak jak mówisz, najpierw gdzieś tam dać sobie tą chwilę na przemyślenie, potem sobie to ułożyć w głowie i zacząć, i coś tam robić, zawsze coś, chociaż malutkiego, nie? Tak jak ty na przykład ostatnio, mimo choroby, ale zawsze coś małego codziennie.
Tak, ja mam, wiesz co, w ogóle taką zasadę, że właśnie ja codziennie coś robię i nawet jak chorowałam na COVID, no dobra, jak byłam bardzo chora i bardzo się źle czułam, to leżałam i spałam całymi dniami, ale jak się już trochę lepiej poczułam, to w ogóle tak się staram działać, nie? Że mam głębokie przekonanie i sprawdziłam, wiesz co, to na sobie wiele razy, zaczynając od psychoterapii, przez wiele innych rzeczy, które robię w życiu, że jakby nam się... Jakby, że to jest tak, że jakby jak robisz dużo małych kroków, to w końcu zobaczysz wielką zmianę i to jest znowu farmazon, a to jest znowu prawda, nie? Że jakby w ciągu dnia możesz zrobić jedną rzecz, nie wiem, wrzucić jednego posta, dogadać z kimś jedną rozmowę, nie wiem, zadzwonić. Nie wiem, tak jak ja dzisiaj za wiele nie zrobiłam, bo jakieś inne rzeczy się działy, ale zadzwoniłam do drukarza na przykład, żeby zapytać, kiedy będzie książka. I to są małe rzeczy, które później za jakiś czas patrzysz sobie, myślisz, no kurczę, ile ja przeszłam, nie? Ile jak to się w ogóle wydarzyło, nie? Trochę tak jak ja dzisiaj na początku naszej rozmowy, myślę sobie, Boże, jakby to jest wszystko jakby moje, to tak, to są małe kroki, to są codziennie małe kroki. I to jest też tak, że wiesz, ja się nie zastanawiam, jakby mam z tyłu głowy jakiś taki obraz, wiesz, docelowy, co ja bym chciała, ale tak na co dzień, jak wstaję rano i mi się nie chce, to sobie po prostu robię kawę i robię tą rzecz, którą mam do zrobienia, nie? I jakby jak mam do zrobienia stronę do skończenia, to siadam i ją kończę i tam jakby nie wkręcam się, że jest zatem jakieś większe, że tam coś z tego wyjdzie, bo nie wiem, tylko po prostu robię coś do zrobienia i to naprawdę pomaga.
Czyli odpowiedź na pytanie, jak to robić, żeby robić, jak nam się nie chce, po prostu robić.
Przepraszam, ale tak.
Nie ma tu większej filozofii, słuchajcie.
Wiesz co, trochę, no, ja wiem, że to jest straszne, i, ale jakby to jest taka moja, znaczy to jest prawda, w którą ja wierzę i która się w moim życiu sprawdza i to jest taka prawda, która, no ja mam przekonanie, że mnie to z depresji wyciągnęło, nie, przepraszam, ja się wyciągnęłam z depresji w ten sposób, bo jakby mi ktoś powiedział, Ania, 6,5 roku temu, że ja będę chodziła na psychoterapię 6,5 roku, to ja bym po prostu w podskokach stamtąd zwiała, nie? Jakby mi ktoś powiedział, że ja pójdę na oddział, jakby na oddział leczenia nerwic i depresji, 3 miesiące, dziękuję, bardzo załatwione. Później myślałam, że może pochodzę w tak może rok, nie? I już ten, nie? Po roku już wiedziałam, że to nie będzie takie proste. Jakbym naprawdę, gdyby mi ktoś powiedział, że to będzie trwało 6,5 roku, co 2 tygodnie chodzenia i jakby, wiesz, przerabiania różnych rzeczy, to bym nie uwierzyła i chyba bym się tego nie podjęła. I właśnie to jest tak, żeby może fajnie zmienić sobie, ja sobie zmieniłam perspektywę, czyli zamiast patrzeć, co będzie na końcu, kiedy to się skończy, to patrzeć sobie na to, co jest tu, na tu i teraz, nie? Czyli nie wiem, mam wizytę u psychoterapeutki za 2 tygodnie, to za 2 tygodnie idę na tą wizytę, mam do zrobienia, nie wiem, wysłanie maila czy newslettera, no to wysyłam tego newslettera, mam do zrobienia coś innego, tak by ten najbliższy krok, nie? To tak, jakby niestety, jakby ja nie znam innej rady, nie?
Okej, ale tak mi przypomniałaś teraz o czymś, co chyba też u ciebie kiedyś przeczytałam, co mi zaświeciło dużą lampeczkę w głowie, bo ja tak kiedyś miałam, że jednak się często wycofywałaś z różnych rzeczy, nie? Bo teraz mówimy o tym, że okej, po prostu to robię, już wiem, mam zaplanowane, ale też wspomniałaś o tym, że to jest wypracowane przez długi okres i tego kiedyś nie było, nie? Bo kiedyś mówiłaś, że się właśnie łatwo, nie wiem, ze stresu wycofywałaś. Ja takie coś też przeżyłam, nawet w takich błahych sytuacjach, gdzie nic mi nie zagrażało i było coś fajnego do zrobienia, ja w ostatnim momencie, nie wiem, nagle się rozchorowywałam ze stresu i dzwoniłam, że słuchajcie, nie będzie mnie, bo się źle czuję, nie? I to generalnie było tylko na tle stresowym.
Wiesz co, tak, to u mnie było dokładnie tak samo. Co więcej, ja mam do tej pory takie pomysły. Ja jestem osobą wysoko wrażliwą, układ nerwowy mam, wiesz, hiperaktywny, więc są osoby jak w sytuacji stresowej, tam walczą, uciekają, dawają martwego, na wszystkie sposoby się odpala. I tylko mam takie poczucie, że to jest trochę tak, że to jest taka walka ze sobą o siebie w tych momentach wycofywania się. Przynajmniej dla mnie to było tak, nie? Że jakby jeżeli ja wiem, że jest coś dla mnie ważniejsze niż lęk, niż moja obawa, to dla mnie na tym polega odwaga, że ja po prostu robię ten krok mimo tego, że się boję. Nie? To tak mam z podróżami na przykład, że ja się potwornie boję. Ja za każdym razem przed wyjazdem ja jestem po prostu spanikowana, wiesz, jakby no straszne mam, w ogóle historie mi się odpalają, w ogóle wymyślam wszystkie niestworzone historie, które mogą się wydarzyć. Teraz już jest tak, że ja rozumiem, że moja głowa tak funkcjonuje, że jakby takie tam wymyśla po to, żeby się chronić, po to, żeby o siebie zadbać. I tak na to patrzę, ale wypracowałam to w jakimś sensie walcząc sama ze sobą, nie? Na takiej zasadzie, dobra, chcesz to zrobić, no to mimo tego, że się boisz, to po prostu zakładasz tego wzmocnionego pumpersa i idziesz robić. I jakby, bo jeszcze tak jak teraz powiedziałaś, też mi się otworzyła taka myśl, że jakby do mnie dotarło, że koszty, które ja ponosiłam, jak się wycofywałam, były dla mnie straszne. Po prostu, wiesz, mi to po prostu duszę rozrywało. Ja dlatego miałam depresję przez tyle lat, bo nie robiłam rzeczy, na których mi zależało. I zobaczyłam, że jak się, wiesz, jak się nie wycofuję, jak robię te rzeczy, to zaczynam się lepiej czuć, zaczynam się czuć bardziej sprawcza. Niestety nie jest tak, że jest mi dużo łatwiej robić, ale po prostu dalej boję i robię. No i tak, nie? To jest wypracowane, to jest wyuczone i też super, że o tym mówisz, że tak to nazywasz wprost, bo myślę, że warto tym powiedzieć, że to jest też umiejętność, której się można nauczyć, do robienia tego pierwszego kroku, nie? Tego, bo my sobie często myślimy, że potrzebujemy być, że najpierw musimy się czuć odważni, żeby coś zrobić. A to nie jest tak, bo odwaga się, jakby ona się rodzi w działaniu, ona się rodzi z tego, że my właśnie się boimy, ale robimy ten krok. I później sobie myślimy, o kurczę, zrobiłam wcale nie było tak strasznie, no to robimy drugi. Tak to działa.
Ja sobie tak myślę, jak cię słucham, że z jednej strony to jest takie umówienie się samemu ze sobą, nie? Okej, okay, wiem jak będzie już z góry, co tam będzie się działo u mnie w głowie, w brzuchu, czy whatever, gdziekolwiek mi się tam dzieje. Ale umawiam się sama ze sobą, że następnym razem i tak ruszę i pójdę. A z drugiej strony myślę sobie, że to nie jest zawsze łatwe, bo ja tak też wielokrotnie myślałam, że umówię się sama ze sobą i sobie samej łatwo też jest odmówić, tak naprawdę. Więc myślę sobie, że tak jak powiedziałaś, to jest bardzo ważne na początku, żeby przede wszystkim zrozumieć, co się traci, co można zyskać, nie? I wtedy jest trochę łatwiej zmusić się do tego, bo my się na początku zmuszamy i to jest tak naprawdę przy każdym budowaniu nawyku i zmiany nawyków właśnie, bo to też jest w pewien sposób nawyk, nie? W sensie, że za każdym razem jak poczuję, że coś tam, nie? Że coś mi się dzieje, że nie chcę wyjść, nie chcę zrobić, to wstanę, pójdę na siłę, nie? Trochę na siłę na początku. Z czasem mam wrażenie, że coraz mniej jest tego na siłę, ale tak jak mówisz, że dalej się boisz, na pewno każdej nowej rzeczy się boimy bardziej, nie? Jeżeli ona jest gdzieś tam podobna do tamtej wcześniejszej i raz już parę razy zrobiliśmy, to dalej się możemy bać, ale trochę w innej skali, nie? Mhm. Natomiast jak coś jest nowego, no to zawsze znowu powracamy do pierwotnych odruchów niestety i może być różnie.
Dokładnie. Ja to jest mi bardzo bliskie to, co mówisz. Jakby w tym przypomniała mi się teraz sytuacja, którą też opisuję w swojej książce. A propos tego, jak ja jeździłam, jak się leczyłam na oddziale, jak byłam na psychoterapii grupowej na oddziale leczenia nerwic i depresji. I to było tak, że byłam tam w tak strasznym stanie, że ja nie miałam czasem rano siły wstać. I tylko, że na początku, jak zaczęłam tą terapię, jak się już w ogóle poczołgałam do tego psychiatry po tą pomoc, żeby mnie na ten oddział przyjęli, to właśnie się umówiłam ze sobą. Powiedziałam sobie, że cokolwiek by się nie działo, to ja będę jeździła na ten oddział, będę chodziła na tą terapię, będę tam zaangażowana, będę, wiesz, robiła wszystko, co oni mi każą robić, póki mi to nie pomoże, nie? I mam takie poczucie, że to był taki, dla mnie taki fundament, który mi później jakby pomógł też w innych rzeczach, bo myślę sobie, dobra, to jest, tak jak mówisz, to jest trochę nawyk, dobra, to robimy tak samo, tylko teraz może będzie trochę łatwiej, nie? No i faktycznie, nie? Co by się nie działo, to ja tam po prostu jeździłam i robiłam swoje i teraz wiesz, jak już jestem zdrowa, to jest w ogóle dziwnie mi się to mówi, ale tak, nie? Jakby jak już dobrze czuję, to widzę, że ten mechanizm dokładnie tak samo działa, nie? Czyli po prostu wstajesz i się zmuszasz i jakby niestety jakby to jest trochę tak, że jakby co chcesz mieć, tak jak powiedziałaś, że co ja stracę, jak tego nie zrobię, nie? Mhm. Jak bardzo mnie to będzie bolało w środku, jak tego nie zrobię, bo to często o ważne rzeczy chodzi, no i tak, nie?
Dokładnie. Właśnie chciałam ci podziękować, że tak otwarcie mówisz o depresji i też z tego powodu jesteś tutaj dzisiaj ze mną zaproszona, bo tak mi się wydaje, znaczy no nie wiem, takie mam przeczucie, że po pierwsze twoja książka to jest coś bardzo ważnego. No to nie jest pierwsza książka o depresji, umówmy się, ale myślę, że każda kolejna jest równie ważna i trzeba o tym mówić. I tak sobie myślałam, bo jakby dla mnie depresja jest czymś naturalnym, bo ja się wychowywałam z depresją w wielu pokoleniach u mnie w rodzinie, po prostu była. I jakby od dziecka wiedziałam, że to jest choroba, nie mam z tym większego problemu, wiesz, dla mnie to było coś naturalnego, jak każda inna choroba, nie? Po prostu się trochę uczyłam z nią żyć i zachować w trakcie jakby różnych stanów, że tak powiem. Natomiast tak sobie myślałam też przed naszą rozmową, skąd się to bierze, że jednak nie ma tej świadomości bardzo często, nie? Jakby ta depresja albo jest bagatelizowana, Czasem gdzieś tam postrzegamy, część z nas postrzegają jako taki trochę widzimisię. Nie wiem skąd to się bierze, ale pomyślałam sobie, że trochę też stąd, że my po prostu się o niej nie uczymy. I jak też zapytałam mojego męża, słuchaj, czy ty pamiętasz, nie wiem, ze szkoły cokolwiek o depresji? On mi na to odpowiedział, że nie, jak ja byłem młody, mały, to nie było po prostu depresji, nie? W sensie jakby nie istniała, depresja nie istniała.
Tak.
I myślę sobie, że nie wiem skąd, pewnie są różne źródła, natomiast...
Wtedy się mówiło, że ktoś był u czubków na przykład, nie? Nie było depresji, ale ludzie szli do czubków.
No to już w ogóle, nie? Ale jakby tej świadomości nie ma, no bo skąd ona ma być, nie? W sensie, że nie będziemy o tym mówić i ludzie nie będą też doświadczać tego w swoim środowisku, no to nie będą wiedzieli, z czym mają do czynienia. I myślę, że to jakby ważny temat, nie? Żeby gdzieś tam o nim mówić.
No tak, znaczy się, ja myślę sobie, że to jest też tak, że depresja się w ogóle taką jest przebiegłą chorobą, że ona się bardzo ukrywa i moglibyśmy w niej osobną rozmowę zrobić o tym, jak ona przebiega u mężczyzn, jak przebiega u kobiet, ale ja na przykład jeśli chodzi o kobiety, to znam, że zresztą ja sama jestem takim przypadkiem, że po mnie bardzo długo nie było widać. Jakby ja sobie pozornie bardzo dobrze radziłam z funkcjonowaniem, wiesz, w świecie i to też nie ułatwia zwiększania tej świadomości, nie? To jest choroba, że tak by, wiesz, jakby dajesz radę, to dajesz radę, nie? I tak długo jak dajesz radę, tak jest okej. Okay. Aż pewnego dnia przestajesz dawać, ale jakby też mam takie przekonanie i bardzo wspieram i cieszę się, że jest w ogóle coraz więcej osób, które nie tylko celebrytów, wiesz, z plotka czy tam z Onetu, ale takich po prostu zwyczajnych ludzi, którzy mówią, że dobra, to ja też choruję. Ja po moich wywiadach o depresji też bardzo dużo dostałam, wiesz, zwrotek na zasadzie, o super, że ktoś w końcu o tym mówi tak normalnie, tak po prostu po ludzku, nie? To też mi poczucie, że to jest mega potrzebne.
Bo to nie powinno być chyba czymś, jakimś tematem tabu, a wciąż mam wrażenie, że często jest, nie? Że jakby tak traktujemy to trochę...
No bo to jest taka, wiesz, choroba, której nie widać, nie? Znaczy się jakby, nie, w sensie jakby, no nie wiem, nie masz skaleczonej ręki czy coś, nie? I ona jest tak jak powiedziałaś, nie? Łatwo jej przypiąć taką łatkę, że to jest jakieś widzimisię, albo że to jest moda teraz, albo coś, czego ja osobiście bardzo nie lubię, że teraz wszyscy będą mieli depresję jesienną. No to jakby to jest
jedna
rzeczy, nie? Jakby ustalmy, że jakby depresja jest to jednostka chorobowa, a to, że mam obniżony nastrój, bo jest słabsza pogoda, to jest coś zupełnie innego, nie? To nie jest żadna depresja. No jakby mam takie poczucie i to jest od wielu lat moja misja w ogóle, żeby wiesz, tak wprost o tym mówić, normalnie o tym mówić. Ktoś mnie kiedyś zapytał, czy mi to jakoś pomaga. I jakby mi to nie pomaga, w sensie takim, że jakby ja mam po prostu poczucie, że to jest ważne do powiedzenia ludziom. Nie?
W sensie, to... czy mówienie ci pomaga tak, o tym,
czy,
tak?
Czy mi to, oczywiście tak, czy mi mówienie o depresji, czy to jest wiesz, dla mnie jakoś terapeutyczne. Ja z tym absolutnie nie mam żadnego problemu, jakby nie muszę, ale widzę, że to jest potrzebne i że to po prostu trzeba robić. Nie?
Ja przeczytam jeden komentarz, bo Kama się z nami dzieli i dzięki ci za to. I pisze tak, ja po ostatnim tragicznym wydarzeniu w moim życiu dowiedziałam się, że 3 osoby, w nawiasie bliskimi, biorą leki antydepresyjne. Nikt jednak o tym nie mówi, bo tego nie widać.
Dokładnie, to jest dokładnie to. No, to jest dokładnie właśnie to, że dopiero jak się dzieje jakaś tragedia, a nawet i często jak się dzieje tragedia, to się jakby zamiata to odsuwa, nie, że tak by dobra, jakby tam. No a to jest przecież jedna z chorób cywilizacyjnych w tej chwili już, nie? Jakby
dokładnie.
Bardzo, bardzo, bardzo ważne, żeby o tym mówić, żeby... I to też jest tak, że wiesz, ja mam takie jakby na własnym doświadczeniu, że mi uświadomienie sobie, że depresja to jest choroba, bardzo pomogło zdrowieć. Mhm. Bo jak to jest choroba, to myślę, dobra, to są na to leki, są jakieś sposoby, coś z tym można zrobić, nie? Także tak.
Okej, okay, a czy miałaś jakieś takie, jakby skąd wiedziałaś, że to jest depresja? Jakby co o tym ci powiedziało, czy może nie ty wyczaiłaś, tylko lekarz?
To było
miałaś
tak...
jakieś takie objawy, nie wiem, które, jakieś sygnały, które ci, wiesz, mówiły, okej, okay, coś jest nie tak.
Właśnie to jest tak, że ja, tak jak powiedziałam ci wcześniej, ja bardzo długo funkcjonowałam jakby pozornie bardzo dobrze i te pozory zachowywałam też przed samą sobą. To znaczy, ja dzisiaj jak z perspektywy czasu na to patrzę, to wiem, że jakby wiem, podejrzewam, że byłam chora mniej więcej 10 lat wcześniej, zanim zaczęłam się leczyć. Znaczy, że zaczęłam chorować mniej więcej 10 lat wcześniej, zanim zaczęłam się leczyć. Tylko ja mam taką konstrukcję psychiczną, że ja jestem, wiesz, byłam bardzo dobra w ściemnianiu, udawaniu i wiesz, zakładaniu sobie maseczki. No i jakby po prostu, wiesz, robiłam co było do robienia, pracowałam jako trener. Funkcjonowałam jakoś, nie? To, że gdzieś tam wieczorami płakałam bez powodu, albo że miałam jakieś tam gorsze dni, albo coś, to sobie myślałam, dobra, taka jest moja uroda, taka jestem i tak, nie? I jakby jak w 2014 roku wylądowałam na oddziale, to to było tak, że ja dwa tygodnie wcześniej jeszcze funkcjonowałam całkiem normalnie, to znaczy ja się rozstałam, z pacjentem wyprowadziliśmy się, ale rozstaliśmy się tam też jakby w normalnych tam relacjach i w ogóle. I to jakby w ogóle nie miało związku jakiegoś tam bezpośredniego. I przeprowadziłam się do nowego mieszkania, wszystko się wyglądało jakby pozornie, jakby wiesz, życie się toczy dalej, nie? I pewnego pięknego dnia, jeszcze wtedy bardzo dużo paliłam, więc siedziałam na balkonie, paliłam papierosy i nagle się złapałam na pewną myśli samobójcze. I wiesz, jakby tak mnie to zszokowało, jakby jak się przyjrzałam temu, co ja sobie w ogóle myślę w tej głowie i że to nie są takie jakieś w ogóle, no to jest gruby kaliber, nie? Że jak sobie siedzisz i zaczynasz rozważać, wiesz, samounicestwienie, no to się tak przeraziłam, że następnego dnia byłam u psychiatry. Jak pojechałam do psychiatry, to już jakby i wtedy pozwoliłam sobie na to, że już nie muszę być twarda, że już nie muszę być, wiesz, udawać, że jest wszystko okej, okay, chociaż nie jest okej. Okay. No to się wtedy zorientowałam, że ja wcale taka zdrowa i super, jakby wiesz, funkcjonująca nie jestem, nie? Że tak się sama przed sobą się też schowałam i bardzo długo sama siebie ściemniałam, że wszystko jest okej. No jak już poszłam się leczyć, no to już się okazało, że to wcale tak nie było, nie? Więc ja chyba nie jestem też takim dobrym przykładem, nie? Ale może tak być, że tak sobie myślę teraz, jak ci o tym opowiadam, że ja myślę, że my w ogóle w środku wiemy, nie? W sensie tak głęboko w środku w sobie to my wiemy, tylko czasem jest tak, i ja tak robiłam w swoim życiu, że wybierałam, wiesz, takie zapędzenie, robienie rzeczy bardzo kompulsywnie, robienie ogromnej ilości rzeczy, pomaganie ludziom na maksa, po to, żeby się nie zajmować sobą, nie? Żeby przypadkiem nie, jakby nie dostrzec tego, co we mnie potrzebuje zaopiekowania. No i jakby doszło do takiej sytuacji, że po prostu już wiesz, jakby prawie, że jakby takiej granicznej, no, która mi pokazała, panienka, to trochę nie w tą stronę to twoje zainteresowanie idzie, nie? I, no i to był, wiesz, to był koniec jednej części życia, a początek drugiej tak naprawdę, nie? Mm-hmm. Myślę, że mówimy o slow life tutaj jest.
To jest to, zaraz do tego dojdziemy. Ale to jest, no to jest bardzo ważne, co mówisz i nie wiem, czy mi myśl właśnie nie wyleciała, poczekaj. Oj, wyleciała mi.
Ja się zagadałam.
Zaraz mi przyjdzie. Zaraz mi przyjdzie, a mamy pytanie w międzyczasie. Czy każdy tak samo przechodzi depresję, bezsenne noce, złe samopoczucie, brak sensu z osób, które spotkałaś na oddziale lub w życiu?
Wiesz co, ja nie jestem specjalistą, więc jakby wypowiem się tylko na bazie jakby swojego doświadczenia. Ja nie spałam, w sensie w ostatnim etapie, zanim jakby wylądowałam już na leczeniu, to faktycznie przez 3 miesiące prawie nie spałam. Do tej pory mam tak, że jak mam jakiś trudniejszy moment, jestem bardziej zestresowana, to tak mój organizm reaguje, że nie śpię. To poczucie braku sensu, to poczucie takiej pustki, bo może się czasem kojarzyć, że depresja to jest, wiesz, smutek. A mi się wydaje, że to w ogóle, przynajmniej ja mam takie doświadczenie, że to nie jest smutek, że to jest takie uczucie, że jesteś pusta w środku. I to jest straszne, to znaczy, że to jest jakby że wydaje ci się, że nic nie czujesz, że świat masz trochę za szybą, że trochę rzeczy nie docierają. I to są na przykład takie doświadczenia, które są jakby dla mnie, na przykład dla moich znajomych, z którymi ja byłam na oddziale, to były dosyć wspólne. Ale też myślę, że to warto by było po prostu ze specjalistą pogadać, jakby odnośnie poszczególnych objawów, no bo różne rzeczy, nie? Czasem jesteśmy, nie wiem, u mężczyzn na przykład zupełnie inaczej to przebiega, nie? Możemy być super hiperaktywni, nie wiem, angażować się w rzeczy albo być wręcz agresywni, my, w sensie mężczyźni, nie? Więc to może to jest bardzo taka osobnicza rzecz, nie? Jakby jak to wygląda, ale ja myślę, że my w ogóle w środku wiemy, że cierpimy, nie? W środku jakby w środku wiemy, że cierpimy i to bez względu na to, czy jesteśmy kobietą, mężczyzną i jakby jak to się na zewnątrz objawia, nie?
No, są też różne jakby rodzaje i właśnie to w jaki sposób przeżywasz depresję, bo tak. depresja, ale są też przecież, jest też dwubiegunówka i tak jak mówisz, raz możesz być tutaj i gdzie tam w ogóle się nie kojarzy z depresją, a zaraz wpaść w taką, że no.
Tak.
Ale to właśnie, co powiedziałaś, już mi się moja myśl przypomniała, odnośnie tego, że mamy to w sobie, ale często siebie nie słuchamy, nie? I tak sobie myślę, że to, co mogłoby pomóc, bo też zaraz do tego przejdziemy, dlaczego my tutaj o tym w kontekście też uważności, no bo zaraz sobie też powiemy o medytacji przed, po i w trakcie depresji, jak to z tym jest. I myślę sobie, że właśnie to jest tego kwestia, znaczy każdy może mieć trochę inne objawy, jakby symptomy, gdzieś tam różne rzeczy mogą się pojawiać, ale jeżeli nie będziemy się słyszeć, słuchać, mm-hmm. no to może być różnie, nie?
Mm-hmm.
Bo to nam może pomóc tak naprawdę gdzieś tam zareagować w miarę wcześniej, no, tak naprawdę, albo
tak. Znaczy ja myślę,
albo wiesz, zapowiedź
czegoś. Tak, właśnie tak jak sobie myślałam przed naszą rozmową, to myślę sobie, że jeżeli w ogóle czujemy, że coś nam tam w środku wewnętrznie nie gra, nie? To na konsultację do specjalisty zawsze warto pójść. To się nie zawsze musi skończyć psychoterapią, bo może się okazać, że nie wiem, kilka spotkań, kilka konsultacji w jakiejś trudniejszej sytuacji życiowej nam pomogą, ale jeżeli czujemy, że coś jest tam, a wiecie, jakby to naprawdę wystarczy chwilę posłuchać, to warto sobie po prostu z kimś pójść i porozmawiać na ten temat. Bo może się uda zapobiec właśnie, nie? Czemuś, coś z czasem rozwinąć w coś niebezpiecznego, no bo też jakby depresja jest chorobą śmiertelną potencjalnie, nie? Jakby ona nieleczona może prowadzić do samobójstw i też jakby ogrom cierpienia generuje, to jest jakby inna sprawa, nie? Że to, więc warto. Tym bardziej, że trochę taki jest teraz czas, że jesteśmy pozamykani w domach, różne rzeczy się mogą pojawiać i różne emocje. Ale też konsultacje online'owe są, bo ja nie wiem, nawet z psychoterapii to przez pół roku korzystałam online'owo, więc warto, nie? Warto być uważnym na siebie, tak jak mówisz, i też coś z tym zrobić, jeżeli czujemy, że coś tam nam jakoś nie gra tak, jakbyśmy chcieli.
Okej, okay, no to jak już zahaczyłyśmy o ten element uważności i medytacji, to jak to u ciebie jest i było? Bo wiem, że ty medytujesz, ale jak to było wcześniej?
Wiesz co, to jest w ogóle taka ciekawa historia, że to jest w ogóle medytacja, to jest jeden z moich prezentów roku 2020, bo ja nigdy wcześniej nie medytowałam. Próbowałam, uczyłam się, ale jakoś mi to nie wychodziło. I wręcz na warsztatach medytacyjnych, na których kiedyś byłam, dowiedziałam się, że jakby na różnych etapach leczenia i zdrowienia medytacja może pomóc, ale nie musi. Nie musi. I to mi też wyjaśniło, bo jakby ja do pewnego momentu miałam taki, wiesz, kociokwik we własnej głowie, że nie byłam się w stanie przez minutę skupić na oddychaniu, bo ja akurat taki rodzaj medytacji stosuję. I kiedy ja się faktycznie zatrzymałam w tym roku, kiedy sobie, wiesz, posiedziałam, to się okazało, że jestem w stanie stopniowo i faktycznie zaczynając od 2 minut, 3 minut, 5 minut po prostu sobie medytować. Aczkolwiek też wiem, ty pewnie jakby jesteś specjalistką, to ja bym też była ciekawa od ciebie usłyszeć, bo tak jakby jak to jest, wiesz, z perspektywy nauczania medytacji, bo mi się tak jakby na moje doświadczenie, na mój rozum, to mi się wydaje, że jak na przykład ktoś ma silną depresję albo silną nerwicę, to może zrobić gorzej niż lepiej. To znaczy się, że jakby to takie wkręcanie się w, nie wiem, w złe myśli, w jakieś wspomnienia trudne, może nam się wydawać, że medytujemy, a tak naprawdę będziemy gdzieś tam płynąć w jakimś tym statkiem, nie w tą stronę, co by było okej, okay, nie? Jak to jest? To też zaciekawiłam, szczerze mówiąc.
To jest trochę tak, jak mówisz, że to z jednej strony może nam pogorszyć, I może nam zaszkodzić. Tak na dobrą sprawę to na ten moment jeszcze jest za mało badań na ten temat, czy medytacja i w których momentach szkodzi. Uh-huh. One się to gdzieś tam dopiero tworzą, bo coraz więcej o tym jest też mowy, bo gdzieś tam masa badań powstała na temat tego, jak medytacja jest zbawienna i jakie ma korzyści i pozytywny wpływ na nas. I dopiero teraz gdzieś tam właśnie ta druga strona się zaczyna pojawiać, więc tych badań jest cały czas dosyć mało, ale to, co już wiemy, to faktycznie w niektórych sytuacjach to też trochę tak na logikę, nie? No bo jednak medytując idziemy w głąb siebie i różne rzeczy tam się mogą pojawić, nie? I ja też o tym mówiłam na innym live'ie i jakby nie chcę tego powtarzać, aczkolwiek to w sumie jest trochę ważne. Więc ja tam się odpowoływałam na Williama Quickena z Oxfordu i w zasadzie widziałam też ostatnio właśnie jego, między innymi jego badania na ten temat. On tam mówi głównie o takich czterech zagrożeniach, czyli przede wszystkim o intensywności praktyki i to samodzielnej, bo tak jak mówisz, jeżeli ktoś ma faktycznie w przypadku osób, które mają tam zaburzenia psychotyczne albo mają po prostu jakieś choroby typu depresja, czy przeszły kiedyś jakąś traumę, bo to też dużo o traumach się też właśnie jakby środowisko o tym mówi, że traumy, jeżeli kiedyś coś przeszliśmy, no to ta medytacja może nam je wzmocnić i możemy do nich jakby powrócić, nie? I teraz z jednej strony to może być szkodliwe, zwłaszcza jeżeli to robimy sami lub jeśli jesteśmy, nie wiem, na właśnie albo mamy taką dosyć intensywną praktykę, czyli załóżmy, że wyjedziemy sobie na taki 7-10-dniowy wyjazd medytacyjny, tak? Czyli takie retreat tak zwane medytacyjne i wtedy faktycznie no może nam się pogorszyć ten stan, nie? No bo my jakby cały czas gdzieś tam w tym jesteśmy i się zgłębiamy. Jeżeli my jesteśmy na tym wyjeździe bez opieki specjalisty i mówię tutaj nie o specjaliście tylko od medytacji, ale w takim już wypadku mówimy o osobach gdzieś tam z zaburzeniami, więc to musi być specjalista od tych zaburzeń, tak? Czyli psycholog, psychiatra w tym momencie. I jeżeli nie jesteśmy pod taką opieką, no to to może być dla nas no, gorsze doświadczenie zdecydowanie, ale jeżeli jesteśmy pod dobrą opieką, to może być zbawienne, nawet w takim przypadku, nie wiem, ciężkiej depresji, nie? No bo gdzieś tam te pierwsze też kursy mindfulnessowe, MBSR chociażby, one były stworzone w szpitalu dla ludzi z depresją, więc jakby naprawdę to może pomóc osobom nawet w depresji, tak jak ty mówisz, że zaczęłaś medytować dopiero po, bo gdzieś tam wcześniej nie byłaś w stanie i to ci nie pomagało po prostu. I to jest okej, bo ja też zawsze podkreślam to, że to też nie jest dla każdego. Nie? Tak jak coaching nie jest dla każdego, jak bieganie nie jest dla każdego, tak medytacja wcale ci nie musi pomóc. Może ci nie pomóc, może ci nic nie zrobić, albo może ci zrobić nawet gorzej, tym bardziej, jeżeli wiesz, że jesteś w takiej sytuacji i medytujesz sam bez opieki. Nie? Bo to jest też jakby kwestia zaufania sobie i jeżeli faktycznie coś wychodzi podczas medytacji, gdzie czujemy, że raczej nas to ciągnie w dół, a nie sprzyja, i nie daje nam nic dobrego, no to to jest sygnał, żeby iść do specjalisty, tak jak każdy inny sygnał, o którym wcześniej rozmawiałyśmy, nie? Tak samo też osoby wysokowrażliwe tam są też podawane, także tutaj też jakby trzeba mieć taką lampeczkę, że wcale mi to nie musi zawsze pomóc, nie? Czasem może być trochę gorzej. A na tych meditation retreat, czyli na tych takich dłuższych wyjazdach medytacyjnych, właśnie te badania, które gdzieś tam mówią o tej szkodzie ewentualnej w związku z medytowaniem, też często jakby osoby podają, że doświadczały trudnych emocji, że większego lęku. Kilka osób gdzieś tam na przykład na ileś tam set badanych też rezygnowało z medytacji zupełnie, bo gdzieś tam potwierdzały, że im to pogarszało stan. Natomiast to wszystko zależy, myślę sobie, od nas, bo każdy z nas jest inny i może inaczej przeżywać i inne rzeczy ta medytacja może mu robić. I przede wszystkim od tego, czy robimy to sami, czy w takich przypadkach pod opieką psychoterapeuty, psychologa, bo to może być wtedy, wiesz, no to są wglądy, nie? Co robisz u psychoterapeuty? To samo trochę, nie? No. Idziesz w głąb siebie.
No, dokładnie. No. No, przecież to jest mega cenne, to co mówisz i też przypomniałam sobie taką sytuację już sprzed paru lat, gdzie ja jeszcze byłam tak nie do końca się dobrze i stabilnie czułam i właśnie wtedy poszłam na taki weekendowy jakiś warsztat właśnie w nurcie mindfulness I tam z kolei prowadząca już na etapie rekrutacji uczestników, ona nas wypytywała, nie? Czy ktoś przypadkiem jest w leczeniu terapeutycznym, jakby jak to jest. Też kazała się skontaktować ze swoim psychoterapeutą, więc ja wtedy ze swoją psychoterapeutką też przegadałam ten temat, że okej, że dobra, że można, nie? I tak jak mówisz, jakby taka uważność na siebie i zadbanie o siebie po prostu, nie? Z jednej strony, a z drugiej strony też myślę sobie, że warto, jakby jak czujemy tak wewnętrznie w sobie, że to może być coś dla nas, to też warto jakby pod dobrą opieką spróbować, nie? Bo może się akurat okazać, że to będzie przynosiło ulgę i będzie przynosiło po prostu dobro, nie?
Dokładnie, ale też byłabym za tym, że tak jak ze wszystkim, warto jest próbować nowych rzeczy, ale jeżeli czujemy faktycznie, że nam to w ogóle nie robi dobrze, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu przestać i spróbować czegoś innego. Być może to nie jest dla nas, być może nam coś innego pomoże, nie? Okej, tak próbuję tutaj patrzeć na zegareczek i się zrobiło nagle późno. Nie wiem kiedy, nie wiem jak. Chciałabym jeszcze, wiesz, zatrzymać, dać ci przynajmniej 5 minut na obiecaną niespodziankę i na przeczytanie fragmentu twojej książki. Aga, jeszcze takie standardowe pytanie. Czy ty siebie postrzegasz jako osobę wewnętrznie spokojną i szczęśliwą?
Tak, teraz już tak. Tak, no. A wszystkiego to pytasz? Tak sobie pomyślałam, że mówisz, że standardowe
pytanie. Tak. Tak, ja to mam jako standard.
Tak, ja jestem szczęśliwa.
Ja czekam z niecierpliwością na twój fragmencik, ale jeszcze przed tym to dam ci taki miły komentarzyk od Oli. W ogóle pozdrawiamy Olę. Agnieszka, jaki ty masz piękny głos i specyficzną emisję. W ogóle tego nie zapamiętałam sprzed 5 lat.
Bardzo, Boże. Zrumieniłam.
I teraz z tym pięknym głosem i specyficzną emisją możesz pięknie nam przeczytać fragment twojej książki. Mega ci gratuluję i oddaję ci głos.
Muszę sobie tutaj otworzyć w drugim okienku, żeby mi było wygodnie. Dobra. To jest taki rozdział, który ma tytuł, fragment rozdziału wam przeczytam. On się nazywa Terapia to inwestycja. I kawałek początek wam przeczytam. Przed terapią funkcjonowałam jak mały chomik w kołowrotku. Miałam bardzo wymagającą pracę, bardzo dużo jeździłam po Polsce. W dość młodym wieku miałam całkiem fajne stanowisko w dużej firmie. Cały czas w akcji, cały czas w działaniu. Robić, nie czuć, pomagać, angażować się, pracować, nie czuć. Moment rozpoczęcia psychoterapii na oddziale otwartym był szokiem dla mojego organizmu. Tym bardziej, że moją głowę cały czas atakowały obrazki z mediów społecznościowych, gdzie moi znajomi zmieniali firmy, podróżowali, zakładali biznesy, zaręczali się, mieli dzieci, robili to wszystko to, co ludzie w okolicach 30 robią ze swoim życiem, a przynajmniej powinni robić według mojego wyobrażenia o idealnym życiu. I tyle na razie.
Mi się strasznie podobał, bo ja widziałam jeden akapicik, który udostępniłeś u nas w grupie wspieraczy o śnie.
Tak.
Był też
fragment o śnie. Zastanawiałam się, czy jego nie przeczytać, ale pomyślałam sobie, że właśnie nie.
To niech to będzie tylko dla nas i niech to będzie też takie teraz zachęta dla was wszystkich, żeby sięgnąć po książkę, jak już będzie dostępna, miejmy nadzieję, w nowym roku.
Tak, tak, tak. Bardzo serdecznie zapraszam i w ogóle też dziękuję, że mogłam, wiesz, tutaj przyjść i poopowiadać. A jeszcze ci się podzielę z taką myślą z tobą, bo już pewnie będziemy kończyć, że jak, bo od momentu, kiedy książka poszła do druku, ja do niej w ogóle nie zaglądałam, to znaczy ja już nawet nie pamiętam, co tam napisałam. I dzisiaj jak zaczęłam szukać jakiegoś fragmentu, to ten, który wybrałam, bo to był jedyny, na którym się byłam w stanie go przeczytać na głos i się nie rozpłakać. I też z tego powodu nie wybrałam tego fragmentu o śnie, bo to jest jednak jeszcze no, takie mocno emocjonalne, a czeka mnie nagranie audiobooka jeszcze, także jak ktoś będzie chciał audiobooka, to będzie taki pewnie audiobook tam...
Płaczący. Z efektami specjalnymi.
Z efektami specjalnymi będzie audiobook. Także tak.
No, ten był, o śnie był mocny fragment. Także myślę, że żebyś miała wyzwanie niezłe, żeby przeczytać tą książkę.
Tak, tak. Myślę.
Przeżyć to jeszcze któryś raz. Przecież ty ją tyle czy razy czytałaś już przed drukiem.
Wiesz co, inaczej się czyta, jak się pisze, inaczej się czyta, jak się poprawia na przykład, albo jak dostałam od korektorki, wiesz, już taką wersję korektorską. A teraz tak, wiesz, otworzyłam ten tekst i mówię, Jezu, ja to napisałam, to jest naprawdę moje. Tak, jest to mocno poruszające. To znaczy, się tak jakby nie spodziewałam się, że to będzie takie, jeszcze ciągle takie emocje. Nie, bo już myślałam, dobra, już to wypuściłam, już to jakby, dobra, ale gdzie tam? Muszę dobrze przejrzeć na jakieś wieczory autorskie, żebym mogła, wiesz, żeby się nie kończyło łzami za każdym razem.
Wieczór autorski może się łzami kończyć, why not? Będzie dobra. Akurat widać, że to jest twoje i to przeżywasz, więc myślę, że to cenne.
Ale ciekawe jest to doświadczenie, niesamowite.
No, gratuluję ci bardzo, bo to jest w ogóle chyba takie fajne poczucie, nie? Napisać książkę.
Wiesz co, ja tą książkę w ogóle napisałam w tym roku. Myślałam o niej już kupę czasu i to było też tak, że tak, bo ona miała, różne pomysły na nią miałam, bo najpierw miało być w ogóle same cytaty z takiego, z mojego notesu, i tak macham, bo nie mam go w ręce teraz, z takiego notesu, który prowadziłam, jak byłam na oddziale. A później stwierdziłam właśnie, jak już siadłam i zaczęłam myśleć w tym roku, to stwierdziłam, że jednak się trochę podzielę właśnie jakby kontekstem, skąd się te różne wnioski, przemyślenia z tej terapii wzięły, jak to się później też przez lata potoczyło. No jest to niesamowite uczucie, nie? Jakby ja myślę, że ja w ogóle największe stresy to będę miała, jak ona pójdzie do was, nie? Do czytelników i bo to jest takie, no to jest takie, mimo tego, że to było, wiesz, to było 6 lat temu, to nie jest historia, bo może też jeszcze o tym powiem, bo pewnie zaraz będziemy kończyć. To nie jest historia, jakby ktoś chciał poczytać o tym, jak jest na oddziale dziennym, to nie jest ta historia. Bo ja zdecydowałam, że nie będę pisała ani jakby o tym, jak dokładnie, nie wiem, przebiega terapia, no jakby nie można pisać o ludziach, którzy byli. Też chciałam uszanować historie, które się wydarzyły, więc to jest jakby na bazie moich przemyśleń, moich doświadczeń, tego też, co się przez te 6,5 roku wydarzyło w moim życiu. To też nie jest żadne tam pranie brudów rodzinnych, nie? Na zasadzie takim, że tam ma wujek, ciocia, babcia albo ktoś tam, bo to też w ogóle nie o to chodziło w tym wszystkim, nie? I tak myślałam, tak trochę się tak pozabezpieczałam, ale okazało się, że to w ogóle jakby i tak jakby wychodzę z sercem do ludzi, zobaczymy, co z tego będzie. Także
będzie tak. Dobrze. No. Ale tam dużo chyba jest też o tym, co właśnie ci pomogło, nie? Wyjść tak, z tego.
Jest o zmianie, jest o zdrowieniu, jest o tym. Jest bardzo o wytrwałości, jest bardzo o odwadze i o tym, że właśnie metoda małych kroków, wiesz, naprawia życie, nie? Że jakby to jest po prostu coś, co trzeba chodzić, robić rzeczy, jakby tak się zmienia życie, nie? Ja to, znaczy wiem, to głupio to brzmi, ale jakby na swoim przykładzie wiem, że tak można.
Dla mnie to nie są farmazony, słuchaj.
Dla mnie też nie, ale to
jakby... Może brzmią jak, ale nie są, no tak jak ustaliłyśmy na początku.
tak, to tak jest właśnie.
Aga, strasznie ci dziękuję za tą godzinę. Jak zwykle nie wiem, kiedy to zleciało, ale zleciało.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo taka byłam w ogóle spięta i w ogóle wiesz, jak to będzie, ale dziękuję ci, że mogłam przyjść tutaj.
Ale mimo tej jednej złej minki było całkiem sympatycznie.
Różne emocje można mieć, nie?
No pewnie. Nie wiemy, co ona znaczy, więc jakby nie będziemy jej oceniać. A odnośnie oceniania, to też jest coś, to jest jedna rzecz, do której tylko wrócę. Jak mówiłyśmy o tym wątku właśnie medytowania i szkody, to jakby kluczem jest tak naprawdę dobre przygotowanie do medytowania i jakby jest kilka zasad, które gdzieś tam powinniśmy przestrzegać i przede wszystkim to jest ta akceptacja pełna i nieocenianie tego, co się pojawia. I generalnie te badania, które gdzieś tam się teraz tworzą na tym punkcie szkodzenia, mówią też o tym, że jeżeli nie ma tej akceptacji i jest ocenianie, to wtedy wchodzimy w ten wyższy poziom depresji, lęków, emocjonalnej takiej niestabilności. Dokładnie, a jeżeli jakby mamy tą zbudowaną postawę i podstawy i wiemy, jak medytować, no to tak naprawdę nie powinniśmy gdzieś tam wpaść w te niechciane stany, nie? Tylko wtedy nam to może naprawdę pomagać.
Jasne, to właśnie mi wytłumaczyłaś, jakby dlaczego nie mogłam medytować, a dlaczego teraz mogę. To dziękuję tak. bardzo.
O, widzisz.
No, naprawdę.
Dziękuję się bardzo. Także jeszcze raz dziękuję ci za rozmowę, no i żegnamy się.
Dzięki.
Dobranoc. Pa, pa, pa.
Pa, pa.